Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know-How. Niełatwo jest nagrywać kolejne odcinki w wakacje, ale tak się umówiliśmy, bez transkryptu, nieco luźniejsza forma i oczywiście tematyka związana z monografią, która powstaje w trudach, ale powstaje i w wakacje powinna się ukazać na stronach Cardio Know-How, postępy kardiologii klinicznej. Dziś stenoza aortalna. Szanowni Państwo, najważniejsza wada, najczęstsza, sprawiająca najwięcej problemów zarówno lekarzom pierwszego kontaktu, internistom, kardiologom, kardiochirurgom, jak i lekarzom innej specjalności, chociażby chirurgom jamy brzusznej, bo jak przecież można operować i czy można operować pacjenta, który ma istotną stenozę aortalną, anestezjologom w kwalifikacjach do tych zabiegów i tak dalej. I tak dalej. To jest wada, której jeszcze przez 20, 30, 40 lat nie byliśmy świadomi, że tak zdominuje nasze kliniki kardiologii i kliniki kardiochirurgii. Każdego roku mamy więcej przypadków stenozy aortalnej, więcej trudniejszych przypadków stenozy aortalnej, co szczególnie ma związek z pandemią i opóźnieniem pacjentów ze zgłaszaniem się do lekarza i profesjonalną odpowiedzią z naszej strony lekarskiej. Wszystko przebiega nieco wolniej, no może z wyjątkiem naszego ośrodka, ale w większości ośrodków nieco wolniejsza jest diagnostyka, dłuższe kolejki, dłuższy czas oczekiwania, co sprawia, że więcej pacjentów z ciężką stenozą, zdekompensowaną jeszcze niewydolnością serca, zgłasza się do naszych poradni i oddziałów. Dziś przymierzam się do omówienia krótkiego trzech rozdziałów pana doktora Michała Stegięty, stenoza aortalna, diagnostyka i leczenie zachowawcze, pani doktor Anity Korczak, stenoza aortalna, leczenie interwencyjne, operacyjne bądź przezskórna implantacja zastawki aortalnej, TAVI, i pani doktor Martyny Petrykowskiej-Teisler, balonowa plastyka zastawki aortalnej. W diagnostyce nie ma zbyt dużo finezji, ale chciałbym, żebyście Państwo u każdego pacjenta ze stenozą aortalną wykonywali pełne badanie echokardiograficzne, szczególnie fragmentem, który zwykle pomijacie, czy często pomijacie, to jest niegradient, bo ten jest łatwy do zmierzenia. 4V kwadrat przepływu aortalnego daje gradient maksymalny stenozy aortalnej, ale gradient średni, ale przede wszystkim pole. Pole, czyli pewna relacja między pierścieniem i przepływem krwi w pierścieniu aortalnym, a w miejscu największego zwężenia zastawki aortalnej. Tak się go wylicza z równania podobieństw czy z kalkulacji matematycznej i to jest przybliżony, ale dość bliski realnemu stopień zwężenia zastawki, taki stopień najbardziej geometrycznego zwężenia zastawki. To oczywiście ma przełożenie u większości pacjentów na gradient, ale nie zawsze. Omówmy sobie takie kilka, sześć w zasadzie sytuacji klinicznych, króciutko, związane ze stenozą aortalną. Pierwsza rzecz. Pacjent bezobjawowy, takie będą dwa pierwsze przypadki, który ma przyspieszony gradient przez zastawkę aortalną. No, zachęcam Państwa, żebyście spojrzeli wówczas na pierścień aortalny. Jak w relacji do masy ciała, a właściwie powierzchni ciała, wygląda szerokość tej części wstępującej aorty, a właściwie jego pierścienia, czyli tego miejsca, gdzie przyczepiają się zastawki, płatki zastawków, zastawki aortalnej. Bowiem może się zdarzyć tak, że jest to pacjent, który ma wrodzony relatywnie wąski pierścień, przytył ostatnio, bądź nie ostatnio, po prostu jego masa gwałtownie, intensywnie rośnie, związana z polem powierzchni ilość zapotrzebowania na krew wzrasta, a pierścień zostaje oczywiście taki sam. Przybliżając to do takiego stanu, który Państwu łatwo będzie zidentyfikować, to jest ciąża, gdzie rzeczywiście przepływ krwi wzrasta, a pierścień oczywiście zostaje taki sam. To, że ktoś może mieć 2-2,5 metra przepływu aortalnego, nie jest związane z wadą aortalną u takich pacjentów, lecz z pewnym rodzajem relacji, zaburzonych relacji z różnych powodów między pierścieniem a przepływem. Nakłada się na to jeszcze kwestia emocji związanych z samym badaniem czy wizytą lekarską, bo pacjent leżący na łóżku badany przez echokardiografistę oczywiście się stresuje. Co robimy? Badamy pierścień, oceniamy to w relacji całego człowieka i oglądamy zestawkę. Mierzymy również pole otwarcia zestawki, które w tej sytuacji jest prawidłowe. Nie robimy nic, nie dajemy żadnych leków. To oczywiście jest taka sugestia tylko przybliżona, bo oczywiście jest tysiące innych sytuacji, gdzie my jako lekarze wkraczamy z farmakoterapią. Druga sytuacja. Pacjent również bezobjawowy z zaawansowaną stenozą aortalną. Ewidentnie gradient jest powyżej 64 mm supertęci, czyli przepływ powyżej 4 m na sekundę przy dobrej funkcji lewej komory i pacjent zgłasza zupełną wolność od objawów klinicznych. Jest w pełni aktywny, nie ma dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, nie ma omdleń, utrat przytomności i w zasadzie są to najczęściej pacjenci, którzy przypadkowo mają stwierdzany szmer nad zastawką aortalną, który niewiele przekłada się na jakiekolwiek relacje z objawami klinicznymi. Tu zdania są podzielone, ale większość moich kolegów i ja również pozostawiam pacjenta w obserwacji i nie kieruję go do diagnostyki stenozy aortalnej już przedoperacyjnej czy przedzabiegowej. To spora odpowiedzialność, abyśmy inicjowali proces, który zakończy się procedurą jednak z kilkuprocentowym ryzykiem zgonu, bo wszystkie procedury na zastawce aortalnej mają pewien odsetek niepowodzeń, inicjowali tylko dlatego, że pacjent ma szmer. Oczywiście znowu są różne sytuacje, jest bardzo istotna kwestia podejścia pacjenta, jego determinacji do zabiegu, jego zawodu i doświadczenia, historii i innych czynników czy chorób współistniejących. Ale większość moich pacjentów z ciężką stenozą aortalną, którzy nie mają żadnych objawów, są obserwowani co 3-6 miesięcy w poradni i jeżeli nadal nie ma żadnych objawów, spokojnie czekam na rozwój wypadków. Wcześniej czy później oczywiście ten pacjent będzie do jakiejś interwencji. Warunkiem koniecznym jest kontakt z lekarzem, gdy pojawią się jakiekolwiek cechy mówiące o pojawieniu się objawów klinicznych. Wtedy mamy kilka miesięcy na załatwienie problemów i zwykle zdążymy. No i 4 przypadki pacjenta objawowego. Pierwszy pacjent. Umiarkowana stenoza, pacjent objawowy, i badając pole otwarcia zastawki stwierdzamy, że jest ono powyżej centymetra kwadratowego. No, w tym wypadku potrzebne jest pełne badanie kardiologiczne, ocena czynników ryzyka, ale zazwyczaj większość pacjentów ma jakąś formę choroby wieńcowej, przewlekły zespół wieńcowy, bądź nawet formy ostrych zespołów wieńcowych z progresją dolegliwości stenokardialnych i zwykle jakaś diagnostyka niedokrwienia, czy to scyntygrafia perfuzyjna, czy ocena poprzez angio-CT tętnic wieńcowych jest właściwym sposobem postępowania. Szukamy jednym słowem innych przyczyn dolegliwości objawów pacjenta, które w tej sytuacji wymieniliśmy wcześniej. Pacjent ze stenozą aortalną może mieć niezwiązane z li tylko zwężeniem zestawki aortalnej. No, później jest decyzja, czy wykonując angioplastykę pozostawiamy zastawkę taką, jaką ona jest i zazwyczaj taka decyzja jest podejmowana. Natomiast wykonując pomostowanie aortalno-wieńcowe, zazwyczaj decyzja hard team jest taka, że przy tej okazji bypassów wymiana zastawki aortalnej. Druga sytuacja, pacjent objawowy również, ale z ciężką stenozą aortalną. I to jest to, co Państwo uważacie za najważniejsze i najczęstsze. No wcale takie najczęstsze nie jest. Pacjent ma wszystkie cechy kliniczne i echokardiograficzne ciężkiej stenozy aortalnej, a ta ciężka stenoza aortalna determinuje objawy kliniczne, a my mamy oczywiście dwie metody leczenia wówczas, bo nie farmakoterapia, która towarzyszy pacjentowi do czasu leczenia operacyjnego i później, ale właśnie interwencyjne leczenie, które w tym momencie mamy w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to jest wymiana zastawki aortalnej, ta klasyczna wymiana zastawki aortalnej, gdzie rzeczywiście pacjent zyskuje nową zastawkę, biologiczną czy mechaniczną, to zależy od wielu, wielu czynników, ale w zasadzie to kończy problem z zastawką aortalną. W zasadzie nie ma żadnych wątpliwości, że jest to jeden z najbardziej skuteczna metoda leczenia ciężkiej stenozy aortalnej. No, obarczona kilkuprocentową śmiertelnością, jak wszystkie zabiegi kardiochirurgiczne, czy w ogóle chirurgii w ogólności. I druga metoda, przezskórna implantacja zastawki aortalnej. Nie będę tu podejmował tematu, kiedy wybieramy którą technikę. Zasady Państwo znacie. Pacjenta wysokiego ryzyka powikłań kierujemy bardziej w stronę przezskórnej implantacji zastawki aortalnej. Pacjenta starszego również kierujemy w stronę przezskórnej implantacji TAVI. Pacjenta z wielochorobowością również. Ale istnieją bardzo różne sytuacje, które rozstrzygamy właśnie na spotkaniu Heart Team, które jest spotkaniem klinicysty prowadzącego pacjenta i to jest najważniejszy poza pacjentem element, jeżeli tak można powiedzieć, zespołu Heart Team. Druga osoba to kardiolog interwencyjny i trzecia osoba kardiochirurg. I jeżeli ta siła plus zespół naturalnie towarzyszący nam w pracy, jeżeli ta siła tych wszystkich elementów tego zespołu Heart Team jest mniej więcej wyważona, nikt nie ma dominującej roli, bądź nie korzysta ze swojego dominującego prawa decyzji, to ta decyzja jest podejmowana rozsądnie. W Polsce nie mamy z tym większego problemu, aczkolwiek naturalnie chcielibyśmy więcej implantować zastawek drogą przezskórną. Podobnie jak w Niemczech się to robi, czy w Stanach Zjednoczonych. Trzecia sprawa to, gdy pacjent ma ciężką stenozę aortalną, patrząc na pole zastawki, ale gradient jest ledwo umiarkowanie podwyższony. 3 metry na sekundę, 2,5. Zastanawiając się dlaczego, oczywiście patrzymy na funkcję lewej komory i jeżeli ona jest obniżona, frakcja wyrzutowa jest zmniejszona, DPDT spada, to upatrujemy tu jakiegoś istotnego wkładu funkcji lewej komory w powstawanie gradientu. Wada jest ciężka, widać to gołym okiem, ale nie determinuje to powstania gradientu. Coraz więcej pacjentów, szczególnie w pandemii, jest właśnie w tej kategorii. Co wówczas robimy? No, po pierwsze sprawdzamy tętnice wieńcowe i zazwyczaj znajdujemy jakieś zwężenia któreś bądź we wszystkich tętnicach wieńcowych. Wtedy sytuacja jest prosta. Pomostowanie aortalno-wieńcowe razem z wymianą zastawki. Bądź angioplastyka wieńcowa i powtórzenie badania echo i kolejny etap zależny już od stanu klinicznego pacjenta. Zwykle przezskórna implantacja zastawki aortalnej. Natomiast jest sytuacja, kiedy nakłada się coś w rodzaju kardiomiopatii rozstrzeniowej z bardzo wielu i bardzo często niepoznanych przyczyn, gdzie ta decyzja jest dużo trudniejsza. Patrząc na obniżoną funkcję lewej komory, wiemy, że każdy zabieg na zastawce aortalnej jest obciążony większym ryzykiem. Intuicyjnie idziemy wówczas w stronę przezskórnej implantacji zastawki aortalnej, aczkolwiek zazwyczaj patrzymy, co się dzieje z mięśniem, jeżeli ta funkcja komory jest bardzo obniżona, z tym mięśniem po stymulacji krótkotrwałej jakimś beta-1 stymulatorem, dobutaminą w praktyce najczęściej. Pacjenci, którzy mają zachowaną rezerwę wieńcową, czyli mają zwiększenie gradientu i echokardiograficzną poprawę funkcji lewej komory po podaniu dobutaminy, rokują lepiej i chętniej kardiochirurdzy podejmują trud razem z nami, z kardiologami, przezskórnej implantacji zastawki, bądź wymiany tej zastawki, jeżeli decyzja Heart Teamu jest drogą operacyjną. I ostatnia rzecz. Pacjent objawowy z zaawansowaną stenozą i bardzo wysokim ryzykiem okołozabiegowym. W to wchodzą choroby onkologiczne, choroby pulmonologiczne, bardzo duża kategoria teraz, choroby liczne, cukrzyca, nadwaga, niewydolność nerek. Można tu wymieniać w zasadzie wszystkie choroby człowieka, ale tu mówimy o tej bardzo poważnej kategorii. I wówczas to ryzyko jest rzeczywiście duże każdego zabiegu, również wymiana nie wchodzi w rachubę. Pacjent najprawdopodobniej nie przeżyłby operacji. To decyzja jest oczywiście zespołu Heart Team. Ale również przezskórna implantacja zastawki to ogromne wyzwanie i obciążenie bardzo wysokim ryzykiem powikłań. Jest wielu oponentów, ale akurat w naszej klinice większość takich pacjentów idzie drogą przezskórnego poszerzenia zastawki aortalnej, tak zwanego BAV. Balonowa plastyka zastawki aortalnej. Ja osobiście jestem ogromnym zwolennikiem tego typu zabiegów, które pokazują, że można poszerzyć zastawkę na kilkanaście miesięcy i korzystając z tego czasu podleczyć inne schorzenia bądź zdiagnozować inne schorzenia i je podleczyć później i wykonać kolejny zabieg, taki bridge do kolejnego zabiegu, najczęściej przezskórnej implantacji zastawki aortalnej. Dawniej, trzeba to wyraźnie powiedzieć, w tych sytuacjach nie mieliśmy żadnego wyjścia. Jeżeli decyzja Heart Team 10 lat temu była taka, że pacjent nie był kandydatem do leczenia operacyjnego, nic nie robiliśmy. W znaczeniu interwencyjnym naturalnie. Farmakoterapia oraz ścisła ocena pacjenta, ale to leczenie zachowawcze było obciążone gigantycznym ryzykiem i czas przeżycia zazwyczaj nie przekraczał kilku miesięcy. Trudny temat, wiele aspektów, ale niezależnie od tego, jakiej Państwo będziecie, czy jesteście specjalności, zetkniecie się ze stenozą aortalną i z tymi problemami, które generują. Zapraszam do tych rozdziałów, w których opowiadamy nieco więcej. A dzisiaj co? Śniadanie u Tiffany'ego. Szanowni Państwo, 85 stron, tyle ma moje wydanie, wspaniałej opowieści Trumana Capote o Nowym Jorku i o pewnych grupach. Pisarz, jak Państwo wiecie, i barwna postać kobieca, Audrey Hepburn, odgrywała ją w świetnym filmie. I takie spojrzenie na życie dużej aglomeracji. Zawsze jak sięgam do tej książki, pamiętam moją ostatnią podróż do Nowego Jorku tuż przed pandemią, gdzie spędziłem tam kilka fascynujących dni i przyjrzałem się, jak wygląda taki wieczorem w tych okolicach ulicy 70, 80, czyli okolicy Central Parku, część wschodnia. Taki spacer wieczorny z pieskiem. Panie ślicznie ubrane, panowie, czasem towarzyszący, czasem samotnie, spacerują kwartałami, rozmawiając przez telefon, słuchając muzyki w przepięknej scenerii Nowego Jorku, w bardzo spokojnym miejscu, blisko Central Parku, w tym najpiękniejszym mieście świata. Szanowni Państwo, jeżeli będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe. Od września zaczynamy normalne podcasty z transkryptem. Teraz transkryptu nie szukajcie, go nie ma. Będę Państwu bardzo wdzięczny za promocję, szczególnie tych do czerwca klasycznych opowieści o konkretnych Państwa problemach klinicznych. I do zobaczenia za tydzień z kolejnym rozdziałem i opowieścią o kolejnym rozdziale monografii Postępy kardiologii klinicznej. Dziękuję bardzo.